Ici CFMB 1280, Radio Montréal, une station du groupe Radio Ivanov.
Na antenie Radio Polonia. CFMB 1280 AM. Radio Polonia.
Ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca. Nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść. Ponieść rząd powodzi.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna. Dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów rozbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica.
Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło.
Wystarczy otrzeć się o zło.
A zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna. Dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna. Dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana.
Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Radio Polonia. Jest niedziela, 2 maja. Przy mikrofonie kłania się Państwu Bożena Szara. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej niedzielnej audycji. Do rozmowy przez ocean zaprosiłam Magdalenę Zawadzką, znakomitą aktorkę filmową, teatralną i telewizyjną. Ta rozmowa jest z Państwa inicjatywy. To od słuchaczy Radia Polonia dostawałam co jakiś czas prośby, by przeprowadzić wywiad z Basią Wołodyjowską. Tak, tak, Państwa prośby tak właśnie brzmiały. Prosimy porozmawiać na antenie Radia Polonia z Hajduczkiem. Zatem zamówione przez Państwa spotkanie odbędzie się już za kilka minut. Jutro, 3 maja, przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Znaczenie tej daty i samej konstytucji przypomni w naszym programie Dariusz Wiśniewski, konsul generalny RP w Montrealu. Jak co tydzień przedstawimy wiadomości z Kanady, ze świata i z Polski, a także kolejny odcinek powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Program przygotowali Bożena Szara, Andrzej Leszczewicz i Michał Stefański. Dziś naszą audycję otwieramy aforyzmami, których autorami są znani aktorzy. Cytuję. Bycie aktorem oznacza bycie instrumentem w czyichś rękach. To słowa Catherine Deneuve. Jedną z pierwszych rzeczy, których nauczyłem się o aktorstwie, było to, że jedyna osoba, z którą rywalizujesz, to ty sam. To słowa Eda Harrisa. Wolę grać, powiem szczerze, postacie negatywne, gdyż z reguły są lepiej napisane, bardziej złożone psychologicznie. Bohaterowie pozytywni słabiej wychodzą. Aktor niknie w cieniu ich zalet. To powiedział Roman Wilhelmi. I jeszcze jeden polski aktor. Zawód aktora to najpiękniejszy fach świata. Każdej z ról dajesz kawałek siebie. To słowa Roberta Więckiewicza. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszej audycji. Życzę Państwu dobrego odbioru i za chwilę po piosence moja rozmowa z Magdaleną Zawadzką.
Senna.
Przyjdź, przetrwajmy razem noc, aż po świt.
Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołysz mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele. Będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś.
Czas po cienku jakby stał, powiedz mi, że wschód słońca jest pewny.
Aż zniknie w ciele opór,
gość Radia Polonia.
Gościem Radia Polonia w rozmowie przez ocean jest Magdalena Zawadzka. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Na swoim koncie ma ponad 150 ról, 70 w teatrze telewizji. Autorka książek, ale także jedna z bohaterek książki Łukasza Maciejewskiego pod tytułem Aktorki portrety. Pani Magdaleno, witam Panią bardzo serdecznie na antenie Radia Polonia.
Miło mi bardzo. Ja wszystkich, którzy słuchają i Panią przede wszystkim również serdecznie witam i nie mogę uwierzyć, że znajduję się teraz w Montrealu.
To prawda. Od marca ubiegłego roku, a więc od pandemii, emitujemy na naszej antenie powieść Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski. Dla wielu z nas, dla widzów i dla słuchaczy, Basia Wołodyjowska, czyli Hajduczek, to nie kto inny jak Magdalena Zawadzka. Nasi słuchacze prosili mnie o rozmowę z Panią, za co pięknie dziękuję, że Pani zgodziła się na taką rozmowę.
Proszę Pani, no to naprawdę byłoby chyba bardzo nieuprzejme nie zgodzić się na rozmowę z ludźmi, których ja nie znam, a którzy chcą ze mną rozmawiać. To przecież jest tak niesamowicie miłe, tak niesamowicie wzruszające dla mnie, że z przyjemnością, co będę mogła ciekawego im tym wszystkim słuchaczom powiedzieć, to z przyjemnością podzielę się z nimi tą moją jakąś tam wiedzą.
Bardzo dziękuję. Pani Magdaleno, Pan Wołodyjowski i przygody Pana Michała to był 69 rok, a więc szmat czasu, ale ja w jednym z wywiadów usłyszałam, że powiedziała Pani, że rola Basi Wołodyjowskiej to prezent od losu.
Tak, to prezent od losu, przede wszystkim piękna rola. W pięknym filmie zrobionym przez naprawdę mistrza, bo Jerzego Hoffmana za takiego uważam, mistrza reżyserii, który zrobił wspaniałe polskie filmy, wspaniałe, naprawdę nie starzejące się, znakomite. A poza tym, no wtedy do głowy mi nie przyszło, że ta rola tak zaistnieje na tyle lat. Nakręciłam film, pożegnałam się z serialem i zabrałam się do swojej roboty innej. I w ten sposób powstało tych już w tej chwili to nawet więcej niż 150, bo bliżej zbliża się to do 200 ról, które zagrałam, najróżniejszych. A Basia została w przeszłości, jeśli chodzi o moją osobę. Natomiast nie przypuszczałam, że ona będzie ciągle żyła własnym życiem w teraźniejszości każdej od tamtego czasu, ponieważ jest powtarzany film i powtarzane przygody telewizyjne, przygody Pana Michała, i następne pokolenia przyjmują ten film i grających tam aktorów, jak gdyby byli z nimi przez na nowo, teraz. A to jest już dla mnie odległa przeszłość. Więc wtedy nie przypuszczałam, że ta odległa przeszłość będzie szła za mną i że będzie ciągle przysparzała mi tylu chętnych do oglądania, tylu chętnych do komentowania mojej pracy i ludzi, którzy będą mnie pamiętać, że będę dla nich kimś bliskim.
Myślę, że nawet czytelnicy, nowi czytelnicy, którzy sięgają po książkę Przygody Pana Michała czy Pana Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, widzą w wyobraźni właśnie Panią w roli Hajduczka. Nie ma wyobraźni bez Pani i bez Pani roli i nie ma książek, które czytamy. Mówię oczywiście o Panu Wołodyjowskim. To już powiedziałam, że młode pokolenie też kojarzy Panią z rolą i właśnie książka to jest jednoznaczne, że Hajduczek to Pani Magdalena Zawadzka.
Wie Pani, to ma swoje oczywiście plusy wielkie, bo to jest świadomość, że się zrobiło coś, co przeszło do historii polskiej kinematografii, co ma wartość, bo inaczej bez wartościowych rzeczy się nie akceptuje i nie pamięta. Ale ma też swoje minusy, bo ja już od dawna nie jestem hajduczkiem.
Tak?
I od dawna nie chciałabym nawet nim być, bo to by było jakaś po prostu zawirowanie psychiczne. Ja się przede wszystkim w ogóle z tym już od dawna nie identyfikuję. Ja jedynie cieszę się, że coś, co zrobiłam kiedyś w życiu, żyję już własnym życiem od tylu lat i że to własne życie tego mojego istnienia na ekranie jest ciągle akceptowane. No to jest najważniejsze.
Wspomniała
że się
pani,
nie muszę tego wstydzić.
Wspomniała pani, że zagrała pani ponad 200 ról.
Czy nie ponad, nich... zbliżam się do 200.
Czy w takim razie na pewno w tych licznych rolach, bo przecież grała pani role i pozytywne w sensie bohaterów, i negatywne, ma pani jakąś swoją ulubioną rolę, swoją ulubioną pracę, do której pani wraca czasami?
Wie pani, to jest pytanie siekiera. Okay. Jak można mieć jedną jakąś ulubioną rolę? Nie ma takich, bo grałam i w teatrze telewizji, gdzie no, w pewnym sensie coś jest zarejestrowane i dla mnie skończone. Grałam w teatrze różne role przez lata, czasem nawet kilka ładnych lat, ponad 10, bo sztuka się podobała i była w repertuarze. Film też został jakiś jeden, drugi, piąty, dziesiąty zarejestrowany i ja nie mogę mieć jednej roli. Ja tak powiem, no może to jest banał, że ja każdą rolę, którą zagrałam, a były różnorodne, poprzez Iwonę Księżniczkę Burgunda, Lady Macbeth, no 7 ról w szekspirowskich spektaklach, to dla mnie to jest może najważniejsze, bo mierzenie się z Szekspirem, z taką Katarzyną Złośnicą, czy z Lady Macbeth, czy z Ofelią, czy z Porcją w Kupcu Weneckim, to są wielkie wyzwania, ale pomijając Szekspira, do każdej roli, nawet najmniejszej, czy to w farsie, czy w komedii, czy roli pozytywnej, negatywnej, czy wariatki, czy osoby złej, ewidentnie złej, czy osoby zabawnej, czy no to najróżniejsze gram, czy takiej Iwony, księżniczki Burgunda, Gombrowicza, do każdej z ról bardzo się przykładałam. Żadnej, nie mogę powiedzieć, że jakąkolwiek sobie lewą ręką odpuściłam, zlekceważyłam. Nie. Jestem bardzo solidnym człowiekiem. I praca nad każdą rolą, nawet tą najtrudniejszą, nad którą się męczyłam, sprawiała mi wielką radość, ponieważ jestem domorosłym psychologiem. A przecież na czym polega nasza praca w tworzeniu roli? Na rozgryzaniu psychologicznych motywacji postaci. Dlaczego ona jest taka? Dlaczego mówi to, a nie co innego? Dlaczego tak się w danym momencie zachowuje? Dlaczego nawet tak wygląda? No bo przecież inaczej wygląda Iwona księżniczka Burgunda, a inaczej w moim wykonaniu wyglądała żona króla Ubów, Ubu królem w reżyserii Kazimierza Dejmka, potworna baba, chamka, prostaczka i nakłaniająca, tak jak i Lady Macbeth, swojego męża, animująca go złem. Więc do każdej z tych ról musiałam znaleźć jakąś drogę. Jak w sobie odnaleźć kogoś takiego? W tej chwili pracuję nad sztuką Uciekinierki, dwuosobową. No jest to dla mnie piekło trudności, nie mówiąc o tym, że przez cały czas jesteśmy we dwie na scenie. Chwili wytchnienia, żeby zejść za kulisy i posiedzieć, jak kto inny na scenie w tym czasie pracuje. Ale też rozgryźć motywy postępowania tej mojej postaci, ja taka nie jestem. Nie jestem i nie chcę taka być nawet. Ale muszę w sobie to znaleźć. I to jest dopiero fascynujące. Najbardziej. A jak się uda, no to już człowiek jest szczęśliwy i granie sprawia samą przyjemność.
wspomniała pani Kasię Złośnicę w Poskromieniu Złośnicy Szekspira. Dla mnie to była urocza rola i taka właśnie basina wołodyjowska, ale muszę pani powiedzieć, że za Lady Macbeth miałam do pani pretensje. Jak mogła Basia Wołodyjowska zagrać taką straszną królową? Ja tego nie mogłam pani przez wiele lat darować.
Proszę pani, niech mi pani to nareszcie daruje, bo ja już w międzyczasie zagrałam inne role, także byłam już zupełnie inna i może lepsza, ale też proszę nie mówić, że Basia zagrała Lady Macbeth.
Ja wiem o tym, ale...
To ja zagrałam tak. I proszę, tak, i pani, nie ma nic gorszego jak ja utożsamienie. Ja nie chcę być tak jak biedny Stasio Mikulski całe życie kapitanem Klosem, mimo że był świetnym aktorem i grał najróżniejsze inne role. Ja... Kocham Basię, ale Basia należy do historii, a ja jestem teraźniejszością.
Pani Magdalena, to był 69 rok, ja byłam nastolatką i wtedy jeszcze dużo rzeczy nie rozumiałam. Dopiero później, po latach, zobaczyłam powtórnie Lady Macbeth i wtedy już widziałam, że to jest zupełnie coś innego, że to musiało takie być i że Magdalena Zawadzka jest wybitną aktorką, która potrafiła tak zagrać wspaniale tak złą osobę, którą
Wie
przecież...
pani, trudno mi cokolwiek na to odpowiedzieć, bo jeżeli zacznę zaprzeczać, to
nie,
będzie
proszę nie zaprzeczać.
Nieszczere, a jak zgodzę się, powiem tak, jestem wybitna, to jest po prostu obciach. Także śmieję się. Wybitna. Mam poczucie humoru na swój temat i to mnie ratuje w życiu.
Fantastycznie. Na początku powiedziałam, że również jest pani autorką książek. Napisała pani 6 książek? 5.
Nie. Skąd? Przepraszam. Napisałam 3, z czego 1/4 była wiele lat wcześniej i te, które później napisałam, jedna z nich zawiera część tej książki sprzed lat. To są felietony, które pisałam do pisma.
Pani Magdaleno, ja wynalazłam, że napisała pani Gustawa i ja, Gustaw i ja.
Tak, Gustaw i ja.
Moje szczęśliwe wyspy.
To ostatnia, a w środku jest Taka jestem i już.
A Kij w mrowisko?
A właśnie to jest ta dawna książka sprzed, powiedzmy, to był chyba końcówka lat 90. I w tej książce... Kij w mrowisko były moje felietony. I w książce tej, którą napisałam niedawno, czyli Taka jestem i już, zamieściłam te felietony sprzed lat, ale oczywiście je bardzo dokładnie przejrzałam, bo nie chciałam zamieszczać czegoś, co się zdezaktualizowało. Trudne słowo dla cudzoziemca jeszcze bardziej.
Tak.
Więc przejrzałam te felietony i ku mojemu przerażeniu stwierdziłam, że one są nie tylko aktualne, ale jeszcze gorsza jest rzeczywistość niż ta, którą ja w tych felietonach albo ośmieszałam, albo krytykowałam, albo wytykałam, albo po prostu uważałam, że trzeba o tym napisać, bo tak dłużej być nie może. Ta rzeczywistość jakaś złośliwsza, wstrętniejsza, ciągle istnieje, spotęgowana. Dlatego zamieściłam te felietony, bo są ciągle aktualne, no niestety.
Ale aktorzy nie często sięgają po pióro. Pani jest jedną z niewielu aktorek, które piszą.
Oj, nie, często, tylko często są to nie ich słowa, tylko tak zwane wywiady rzeki, bardzo tak. Często, że z nimi ktoś rozmawia i potem to ubiera w literacką formę. A ja się pokusiłam, żeby napisać sama, dlatego że ja mam taką wadę, że to musi być tak, jak ja myślę, więc ja bardzo często wywiady ze mną też bardzo, bardzo poprawiam, autoryzuję, czasami prawie, że sama sobie je na nowo piszę. No trudno, ale to musi być tak, jak ja myślę, dlatego że ja teraz rozmawiam. Rozmowa zawsze ma bardziej chaotyczną formę. Mówi się, gada się, tak. Ale żeby napisać to, co ja teraz mówię, to trzeba się nieźle namęczyć. Dlatego, że to musi być precyzyjnie, skreślone, niepotrzebne dodatkowe słowa, powtórki jakieś. To trzeba literacko ująć i ja naprawdę tylko sama wiem, co ja chcę powiedzieć, dlatego piszę sama.
Kolejnym medium, do którego pani sięgnęła, to internet, Facebook i social media. Oglądamy panią tutaj i bardzo dziękujemy za poezję, którą pani czyta, za wystąpienia, za wszystkie pani...
Naprawdę?
Tak, oczywiście.
Wierzyć mi się nie chce, że ja sobie tutaj w domu sama siedzę i nagrywam, a w Montrealu... Tak? W cudownym Montrealu, który jest dla mnie pięknym miastem. Byłam w nim wielokrotnie, występowałam tam, ale zawsze jak przeszłam się tą główną ulicą St. Catherine, prawda?
Tak.
Pamiętam dobrze?
Tak, bardzo dobrze, najdłuższa ulica.
Tak, i taka no główna, tak lubię po tych głównych ulicach po świecie sobie paradować, to aż mi się łza wokół kręci, że państwo tej mojej wybranej przeze mnie osobiście poezji też słuchają tak daleko. Będę tym bardziej starała się raz w tygodniu coś nowego państwu ofiarować, bo tak jak mówię, to nie tylko jest, okazuje się, na Polskę. Znaczy ja wiem, że to nie zna. Ja wiem, że internet sięga wszędzie, na koniec świata, ale to mi się, to trudno mi się to wyobraża.
Pani Magdaleno...
Dla mnie świat science fiction prawie.
Ja wcale nie ukrywam, że śledzę pani losy i pani karierę, bo jak już powiedziałam, od najwcześniejszych swoich lat, odkąd zobaczyłam pana Włodyjewskiego, jestem pani admiratorką.
I o, jak jest, miło, dziękuję.
Dlatego tym bardziej się cieszę z tej naszej rozmowy. Obserwuję również taki fakt, że od jakiegoś czasu, od kilku lat występuje pani w studiach telewizyjnych, udziela pani wywiadów, jest pani na różnego rodzaju spotkaniach, ale konstatuję, że ostatnie miesiące to przede wszystkim rozmowy z panią jako żoną pana Hołoubka. Ostatnio wydana książka pani Zofii Turowskiej również potwierdziła to.
No tak, tak, tak. No to jest jednak książka poświęcona jego osobie. W związku z tym ze mną, jako z żoną, tą, która była z nim do końca jego dni, no chcą ze mną rozmawiać, a ja to robię bardzo chętnie, dlatego że ja od momentu, kiedy mąż umarł, staram się dbać o jego pamięć. Ja w ogóle bardzo szanuję ludzi, którzy pamiętają o innych, pamiętają o ich dokonaniach, nie zamykają rozdziału ich życia z tego powodu, że zmarł, bo ci, którzy odeszli, zostawili w nas siebie, w to chcę wierzyć, i zostawili siebie w swoich dokonaniach. I trzeba to pielęgnować. I kulturalne, wysoce kulturalne narody pielęgnują tych, którzy odeszli i dzięki którym następni coś wiedzą, umieją, istnieją. Życie nie zaczyna się ode mnie. Życie nie jest, że teraz ja, ale bazą jest to, co było. W związku z tym, jak mąż zmarł, a ja się przyglądam, jak całkowicie zaniknęły wspaniałe nazwiska ludzi, wspaniałych, którzy zostawili po sobie kawał wielkiej, fantastycznej pracy, jak idą w niepamięć, że nie szanuje się pamięci. Ja ją szanuję. Człowiek dopóty żyje, dopóki się go pamięta. Dlatego dbam o pamięć męża. Teraz jest okropny czas pandemii. Jesteśmy rozdzieleni z najbliższymi często, z przyjaciółmi. Jesteśmy w ogóle skołowani. Ja jestem skołowana. Mi się wydaje, że ja zwariuję za chwileczkę, jeżeli dłużej nie będę mogła normalnie żyć, bo żyjemy nienormalnie. To są namiastki życia. W związku z tym nie odbywają się doroczne koncerty w Teatrze Wielkim poświęcone pamięci Gustawa. In memoriam Gustav Hołoubek. Co rok od jego śmierci były te koncerty. Dlaczego były? Bo ja o nie walczyłam. Aż w końcu ulitował się nade mną dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski i po trzech moich przeze mnie organizowanych z wielkim trudem i z pomocą przyjaciół koncertach na Zamku Królewskim, on powiedział, że bierze to na siebie, pan dyrektor Waldemar, ponieważ szanował, uwielbiał Gustawa i zrozumiał, o co chodzi, że nawet taki mały koncert, którego notabene, którym nie zainteresowała się żaden kanał telewizyjny, żeby to nagrać, żeby to zostało, nikt. Że to taka robota dla powiedzmy kilkuset osób zaprzyjaźnionych, ale odbywa się. No i dlatego ja teraz przy okazji książki udzielam wywiadów związanych z Gustawem, bo to podbija jego istnienie, jego życie.
No i na Facebooku przypomina pani o dacie jego urodzin, o dacie jego śmierci, o jego wybitnych rolach. To wszystko oglądamy w Montrealu.
Dziękuję państwu, bardzo dziękuję. Proszę pamiętać o każdym, bo nie tylko wielcy ludzie, do których zaliczam w dziedzinie kultury wielki był Gustaw, ale szarzy ludzie też odchodzą i to masami, szczególnie teraz, trzeba ich pamiętać. To jest ich jedyne życie, nasza pamięć.
No i tak mówi się również to, że człowiek dotąd żyje, dopóki żyje pamięć o nim.
No właśnie tak to mówię, tylko po swojemu.
Pani Magdaleno, w ubiegłym tygodniu informowaliśmy na naszej antenie, że wśród nominowanych do polskich nagród filmowych Orły 2021 aż 15 nominacji uzyskał film Jana Hołoubka pod tytułem 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Jest pani mamą wybitnego reżysera.
No tak się zdarzyło, czego jeszcze powiedzmy 10 lat temu nie przewidywałam, bo myślałam, że jestem mamą znakomitego operatora filmowego, bo też dostawał za swoją pracę nagrody, ale on gdzieś tam w cichości ducha powolutku realizował swoje plany życiowe i zmierzał ku reżyserii. I to, że jest fachowcem w dziedzinie operatorki filmowej, to tylko mu pomaga. A to, że jest dzieckiem aktorskiej pary, na pewno daje mu bardzo duże możliwości w porozumiewaniu się z aktorami, których kocha, bo znał od dziecka, przecież to przebijał się przez nasz dom cały tłum naszych koleżanek i kolegów. On też w teatrze rezydował jako dziecię, z którym nie mieliśmy go gdzie zostawić, to szedł z nami do teatru i bawił się w garderobie z dzieckiem innej koleżanki w czasie spektaklu. Nigdy nie zapomnę, jak ja to, o tym napisałam w książce Gustaw i ja, jak graliśmy Kaligulę z Piotrusiem Franceskim, ja grałam jego żonę Cezonię, tego szaleńca Kaliguli, i w pewnym momencie jest scena duszenia mnie przez Kaligulę, a garderobiana, ponieważ ten Jasio mały miał wtedy może 3 lata, w garderobie już nie dusił się, tylko się nudził, wzięła go gdzieś tam na balkon, żeby sobie popatrzył. No i w trakcie, kiedy Piotrek mnie dusi, słyszymy głosik: nie duś mamy! A Piotrek, nie wiedząc, że to moje dziecko, na ucho tu mnie dusi, a to mówi: kto smarkacza wprowadził do teatru? Więc ja mu nie powiedziałam, że to jest mój smarkacz, bo by mnie udusił naprawdę.
Polskie Nagrody Filmowe Orły to takie polskie Oscary. My rozmawiamy w poniedziałek, 26 kwietnia, a Oscary były wczoraj. Inny świat, inna ceremonia. Czy pani oglądała relacje z rozdania Oscarów w latach minionych i wczoraj?
Tak,
czy
oglądałam i nawet raz byłam w Ameryce, na Florydzie. Po prostu byłam tam prywatnie i oglądałam całą ceremonię, nie nawet z tymi skrótami, które w polskiej telewizji często były pokazywane w jakimś tam już skróconej wersji, tylko w całości. Ja uwielbiam takie imprezy oglądać. No ale ta Oscary w tej pandemii to troszkę już nie to. I nikt mi nie powie, że spektakl nagrany online to jest ten sam, co spektakl na żywo, i nikt mi nie powie, że ten cały blichtr, może nawet dla wielu osób kiczowaty, czy nieprawdziwy, czy coś, nie wiem, ale miło na to patrzeć. Przyznaję się, że lubię takie rzeczy.
Ocena Tomka Raczka, którego dzisiaj słuchałam po relacji z wczorajszego rozdania Oscarów, była bardzo podobna. Powiedział, że Hollywood wielkie już się skończyło i że w tej chwili czekamy na coś nowego. Oczywiście nie mamy pojęcia, co się narodzi.
Miło mi słyszeć, że pan Raczek, którego bardzo wysoko cenię i bardzo go lubię prywatnie, jest tego samego zdania, którego z nim nie uzgadniałam, ale to już jest naprawdę resztki magnackiej fortuny.
To, no to co
teraz. No ale wszyscy jesteśmy skołowani. Ja to nawet powiedziałam na próbie przedwczoraj czy wczoraj, że ja skapcaniałam. Bo ja po prostu żyję w świecie, który nie jest w ogóle ani przez sekundę zbliżony do tego, co było rok temu, w którym ja żyłam. Rok czy półtora roku temu. Ja przede wszystkim jestem zapalonym turystą. Nie mówię podróżnikiem, bo podróżnik to jest dla mnie zupełnie wręcz zawód i ktoś inny. Ale turystą. Ja kocham zwiedzanie świata, podróże. Ja jestem zamknięta. Bo strachem, nie tylko formalnie zamknięta, ale strachem, że ja gdzieś wyjadę, gdzieś się wyrwę i na przykład zamkną granicę. Ja nie będę mogła wrócić. Albo mnie wyślą na kwarantannę w jakimś hotelu, a ja przyjechałam, żeby pobyć tydzień w pięknym jakimś świecie. To po pierwsze. A po drugie, ja się z moją rodziną kontaktuję. I nie widzę możliwości, żeby było inaczej. Ale z moimi przyjaciółmi, znajomymi ja się czasem nie widziałam prawie od roku. To jest coś okropnego. Ale wróćmy do tych orłów.
No właśnie.
Ja jestem bardzo szczęśliwa, że film Jaśka Holoubka jest tak wysoko oceniony, że aż promowanych jest 15 możliwości otrzymania nagrody. Ten film jest filmem naprawdę, ja teraz nie jako dobra mamuśka, tylko ja obiektywnie stwierdzam, że ten film jest naprawdę świetnie zrobiony i z takim gustem, z takim rzeczywiście zrozumieniem tragedii ludzkiej, tak głęboko, tak strasznej niesprawiedliwości i tak potwornej głupoty i ludzkiego po prostu nikczemności ludzi, którzy skazują innych na tak straszne cierpienie, na pozbawienie ich części, najpiękniejszej części życia, bo młodości. To jest film bardzo dobry i bardzo wzruszający i niestety, ale prawdziwy. I dlatego jest tak wysoko oceniany. Nie ma w nim cienia przesady w żadnej dziedzinie. Jest filmem okrutnym. Ja nawet powiedziałam, Jasiu, wiesz co? Ja, to są straszne sceny. A on mówi, mamo, myśmy nie dali tego wszystkiego, co myśmy nakręcili, ponieważ to by było nie do wytrzymania. Czyli jakie ten mój syn ma wyczucie, do jakiego stopnia można ludzi udręczać widza okrucieństwem. Trzeba znać miarę. No i to jest dlatego tak oceniane. I ja jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna. I mój Gustaw, który na pewno to słyszy, bo ja wierzę w to, że istnieje jakiś wymiar inny, do którego my, maluczcy, nie mamy dostępu, że on o tym wie. I że się
na
bardzo
pewno,
cieszy.
Z pewnością. Z pewnością. Pani Magdaleno, w finale rozdziału książki o Pani Łukasza Maciejewskiego, aktorki, portrety, powiedziała Pani tak, oto i cytuję tutaj Panią. Cieszę się, że ze wszystkich dobrych rzeczy, które mnie spotkały, jestem otwarta na nowe doświadczenia. Nie zawsze było idealnie, ale może właśnie przez to ciekawie. Koniec cytatu.
No tak, no to co powiedziałam, no to się chętnie pod tym podpisuję. Jedno, co muszę powiedzieć o rozdziale poświęconym mojej osobie, że jakoś tak nie miałam czasu, żeby z Łukaszem wtedy dłużej porozmawiać. To wszystko się działo za szybko i że sądzę, że gdyby na nowo mógł pisać ten rozdział o mnie, to bym mu dużo więcej mogła powiedzieć i dużo więcej by się o mnie i o mojej pracy dotychczasowej dowiedział.
No będzie okazja w najbliższą środę, spotkanie na Bielanach.
Przepraszam, spotkanie w najbliższą środę na Bielanach?
Tak, dowiedziałam się z internetu, że Łukasz robi z panią spotkanie.
Tak? Tak. Mówi pani o najbliższej środzie?
Tak.
To, a ja nic jakoś tak o tym nie wiem.
No proszę bardzo, to pani dowiaduje się ode mnie z Montrealu, że za 2 dni ma pani spotkanie z Łukaszem.
Tak, 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 ale tak no jak właśnie. Mówię, chyba będę musiała zadzwonić do Łukasza i dowiedzieć się, jak to jest, bo może on o tym kiedyś mi mówił, ale mnie trzeba, wspominał o tym w czasie, kiedy myśmy mieli to spotkanie we trójkę online dotyczącą promocji książki. On wspominał, ale data tak odległa?
Tak, środa najbliższa.
To ja zadzwonię do Łukasza i dziękuję pani. Widzi pani, proszę. Jak dobrze jest mieć kontakty z Montrealem. No człowiek właśnie. Się czegoś dowie. Dowie się na przykład o swoich zajęciach.
Na przykład.
Na najbliższy tydzień.
Tak. Pani Magdaleno, ponad 40 lat dla różnych mediów w różnych krajach świata dosyć często zadaję pytanie moim rozmówcom na to samo i oczekuję na to pytanie odpowiedzi. To pytanie też zadam teraz pani. Co jest najważniejsze w życiu?
To ja mam jednym słowem odpowiedzieć?
Nie, ile pani sobie życzy?
Proszę pani, dla mnie najważniejsze w życiu jest bycie sobą. Żeby nie dać się w taki sposób wmanewrować przez życie, żeby zatracić siebie. A w życiu najważniejsze jest samo życie. Wszystko inne jest ważniejszym lub mniej ważnym dodatkiem do niego. Mam tu na myśli na przykład pracę, kontakty międzyludzkie i tak dalej. To jest wszystko cudowne ubarwianie życia, ale sednem powinno być samo życie i z niego powinno się wychodzić do ludzi, do pracy, do swoich planów. To życie ma być bazą do wszystkiego. A w tym życiu bardzo ważne jest zdrowie, jak już mówił nasz prorok, powiedziałabym Jan Kochanowski, szlachetne zdrowie. I no i miłość. Miłość. Bez miłości człowiek jest naprawdę wyschnięty jak liść pędzony przez wiatr. I to nie mówię, że to musi być miłość do mężczyzny. To jest miłość w ogóle. Do ludzi, do przyrody, do w ogóle miłość. To uczucie, które powinno się w sobie pielęgnować, bo ono rozjaśnia życie. Ono nadaje mu sens. Ono czyni nas młodymi wiecznie.
Pani Magdaleno, kochamy panią tutaj w Montrealu za pani rolę, za to, kim pani jest, za to, że możemy być z panią w kontakcie, chociażby przez Facebooka i za to, że jest pani tak wspaniałą kobietą, i Polką, bo to też jest bardzo ważne, i dziękujemy pani za to, że pani jest dla nas tutaj.
No dziękuję. Widzi pani, jak to dobrze sobie czasem porozmawiać, bo ja sobie nie uświadamiam, że ja mogę kogokolwiek poza najbliższymi obchodzić do tego stopnia, żeby słyszeć taką piękną deklarację z pani strony. Ja w takim razie
to prawda.
Bardzo pani i państwu za tę ogromną dla mnie życzliwość i tę właśnie miłość bardzo dziękuję. Lepiej się żyje, jak się coś takiego usłyszy. Już może nie będę taka połowana po tej rozmowie, jak jestem przez tę wstrętną pandemię.
Będzie dobrze, będzie lepiej, zobaczy pani.
No, uśmiecham się do przyszłości jasnej i pełnej dobrej nadziei.
Życzę pani dużo zdrowia.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zostanie wyemitowana w niedzielę, 2 maja, więc majowa rozmowa. A ja przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była znakomita polska aktorka Magdalena Zawadzka. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę i do miłego usłyszenia.
Dziękuję i ślę wiosenne całusy wszystkim.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Mówiłem tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał? A przecież jutro się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz.
Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na przełaj i na wskos. A w tej ulicy, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz. Ja na początku przez 3 lata byłam w Łodzi, a teraz tutaj mam posadę w AWF. I byłam sama, potem zaczął on przychodzić. Pracuję w radio, muzykalny jak sam śpiew. Więc z nim piosenki sobie czasem różne nuce. On czasem skrzypce weźmie, na nich dla mnie gra. A co wieczora na Żoliborz autobusem do tej topoli, która nas tak dobrze zna.
I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to niech pada.
To niech pada.
I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz.
3 maja przypada 230. rocznica Konstytucji 3 maja. Zapraszam do wysłuchania komentarza Dariusza Wiśniewskiego, konsula generalnego RP w Montrealu, przypominającego znaczenie Konstytucji w naszej historii.
Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę skierować do Państwa kilka słów za pośrednictwem Radia Polonia w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To dla nas Polaków niewątpliwy powód do dumy. Oto po dziesięcioleciach marazmu, paraliżu państwa, dominacji interesu prywatnego nad publicznym, Sejm uchwala dokument, który gruntownie ma zreformować całe państwo. Wprowadzić jako ustrój monarchię konstytucyjną oraz szereg gruntownych, głębokich reform. O Konstytucji 3 maja i jej treści można by długo mówić. Powstało na jej temat mnóstwo opracowań wskazujących z jednej strony na jej powiązanie z ideami oświecenia, z drugiej strony na jej demokratyczny, jak na owe czasy, charakter. Dla nas Polaków Konstytucja 3 maja ma szczególne znaczenie, gdyż była także swoistym ukoronowaniem, podsumowaniem Unii Politycznej Polskiej Litwy. Unii, która stopniowo przez ponad 400 lat przybliżała ku sobie dwa państwa, upodobniała je do siebie, można powiedzieć, przekazywała Litwie rozwiązania stosowane wcześniej w koronie, tak, że można powiedzieć, w pewien sposób Litwę cywilizowała. I oto właśnie poprzez Konstytucję 3 maja wszelkie istniejące do tamtej pory jeszcze odrębności ustrojowe były likwidowane tak, że powstawało jedno, jednolite państwo. Ale Konstytucja 3 maja właściwie w praktyce nie zafunkcjonowała. Można powiedzieć, że trwała w sensie formalno-prawnym tylko rok, bo została zgnieciona, zniszczona wskutek działania państw ościennych, ale także wskutek zdrady narodowej. Oto ci, którzy nie zgadzali się z treścią konstytucji, oto ci, którzy bardzo często za obce pieniądze podjęli działania niszczące konstytucję, występując pod hasłem obrony, rzekomej obrony wolności obywatelskich, obrony prawa. Reformatorzy państwa zostali oskarżeni o podjęcie próby zamachu stanu i konfederaci targowiccy, bo tak nazwali się, tak zostali nazwani przez historyków ci, którzy podjęli próbę obalenia Konstytucji 3 maja, wykorzystując wsparcie przede wszystkim Rosji, doprowadzili do jej obalenia. Wkrótce potem nastąpiły drugi i trzeci rozbiór Polski i dzieło Konstytucji wydawało się zupełnie zaprzepaszczone. Ale co ciekawe, i tu dochodzimy do drugiego, można powiedzieć, aspektu Konstytucji, jej znaczenia w dalszych dziejach naszego narodu. Duch Konstytucji 3 maja nigdy nie umarł. Ona przez cały czas 123-letniej niewoli była dla Polaków bardzo ważnym punktem odniesienia, bo to do jej ideałów odwoływali się zarówno emigranci polityczni, jak i ci, którzy wywoływali kolejne powstania narodowe. Co istotne, zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został ogłoszony świętem państwowym, co miało podkreślać znaczenie Konstytucji dla przetrwania polskiego narodu, także dla odbudowy polskiej państwowości. Dziś Święto 3 maja jest jednym z dwóch najważniejszych, obok 11 listopada, świąt państwowych. Warto pamiętać, że po II wojnie światowej aż do roku 1990 ono nie było obchodzone. Można powiedzieć, że dopiero po roku 1990 Polska z dumą obchodzi święto Konstytucji 3 maja jako z jednej strony święto przypominające uchwalenie Konstytucji, można powiedzieć drugiej, spisanej jako jednolity dokument Konstytucji w dziejach świata po Konstytucji amerykańskiej, a także pierwszej w dziejach Europy spisanej Konstytucji, bo Konstytucja francuska została uchwalona kilka miesięcy później, we wrześniu 1791 roku, czyli 4 miesiące po Konstytucji 3 maja. Samo uchwalenie Konstytucji 3 maja, można powiedzieć, dokonało się z inicjatywy grupy reformatorów, do których w pewnym momencie przyłączył się król, być może nie w warunkach w pełni zgodnych z wszystkimi procedurami parlamentarnymi, ale to trzeba powiedzieć, że zostało uchwalone także dzięki sprytowi, przebiegłości tych, którzy byli zwolennikami reformy państwa. Zachęcam Państwa do zapoznania się bardziej szczegółowego z dziejami tych pierwszych miesięcy roku 1791 i także do zapoznania się z treścią samej Konstytucji 3 maja. Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do zerknięcia na stronę internetową konsulatu, na stronę facebookową konsulatu, gdzie prezentujemy Państwu kilka informacji o możliwości uczestnictwa w wirtualnych obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 maja. 2 maja, czyli w niedzielę w Kościele Świętej Trójcy, ksiądz proboszcz Dariusz Szurko z inicjatywy Kongresu Polonii Kanadyjskiej Oddziału Quebec odprawi mszę świętą w intencji ojczyzny. Będzie istniała możliwość udziału w tej mszy świętej za pośrednictwem strony facebookowej parafii. Ci z Państwa, którzy znają parafię Świętej Trójcy, wiedzą, że ksiądz Szurko już od właściwie ponad roku transmituje msze święte za pomocą strony facebookowej. Zachęcam Państwa też do skorzystania z oferty, hojnej oferty, którą przedstawia Teatr Wielki w Warszawie. Istnieje możliwość wspólnego obejrzenia naszej Narodowej Opery Strasznego Dworu. Zachęcam wreszcie Państwa do zajrzenia na stronę facebookową konsulatu. Wieczorem o godzinie 19 3 maja przygotowujemy dla Państwa krótki program związany z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. A teraz na koniec najważniejsze. Te obchody święta naszego narodowego obchodzimy tak jak w zeszłym roku w warunkach epidemii COVID. Zachęcam wszystkich Państwa do przestrzegania ograniczeń, przepisów obowiązujących tu u nas w Quebecu, a także w innych prowincjach. Troska o własne zdrowie, troska o zdrowie najbliższych jest w tej chwili także wyrazem naszego patriotyzmu, naszej postawy obywatelskiej. Więc dbajmy o siebie w tych trudnych dniach. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli przyjąć Państwa w konsulacie na uroczystym spotkaniu albo na innym wydarzeniu publicznym, które z pewnością zorganizujemy, jeśli tylko to będzie możliwe, świętując obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziękuję bardzo.
Trudno tak razem być nam ze sobą, bez ciebie nie jest lżej.
Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy. starego romansu. Twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino.
Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone.
Gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasów,
tych wspólnie z tobą spędzonych.
Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej.
Stracić cię.
Nam nie wolno stracić jej.
Nam nie wolno stracić jej.
Ze świata i z Kanady.
Blok wiadomości z Kanady i z zagranicy rozpoczynamy jak zawsze tradycyjnie od wiadomości z Quebec City. Według danych z czwartku 29 kwietnia w Kanadzie od marca ubiegłego roku odnotowano 1 milion 200 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. 1 100 000 zakażonych wyzdrowiało, a ponad 24 tysiące osób zmarło w ostatnich 13 miesiącach. W naszej prowincji w tym samym czasie liczba zakażonych wynosiła 348 tysięcy, przy czym wyzdrowień było 327 tysięcy, a przypadków śmiertelnych 10 908. Na krótkiej konferencji prasowej minister zdrowia prowincji Quebec, Christian Dubé, przekazał informacje o walce z wirusem w różnych regionach. Władze prowincji wraz z lokalną służbą zdrowia wyznaczyły poszczególne dni w maju dla różnych grup wiekowych. Jak dotąd do zaszczepienia wykorzystano 3 39 512 dawek dla 35% populacji. Pomimo ogólnej poprawy, noszenie maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych jest nadal obowiązkowe w Quebecu. I ponownie Quebec City. Decyzją władz prowincji sytuacja na tyle się ustabilizowała, że od poniedziałku 3 maja tak zwana godzina policyjna będzie obowiązywać od godziny 21.30 do 5 rano następnego dnia. Ponadto stopniowo zaczną otwierać swoje podwoje domy towarowe, restauracje, kina, kluby fitness oraz bary. Statystyka zachorowań wśród ludzi starszych wykazuje tendencję zniżkową. Tak samo w tej grupie zmniejsza się liczba hospitalizacji, jak też zgonów. Coraz więcej osób w młodszych przedziałach wiekowych decyduje się na szczepienia. Położnicy i ginekolodzy zalecają szczepienia na COVID-19 kobietom w ciąży. Bruksela. W środę Komisja Europejska poinformowała, że 26 maja przed sądem w Brukseli odbędzie się pierwsza rozprawa w postępowaniu prawnym przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy dotyczącej terminów dostaw szczepionek przeciw wirusowi COVID-19. W umowie mowa była o 120 milionach dawek, które miały być dostarczone w pierwszym kwartale tego roku do krajów Unii Europejskiej. Tymczasem w tym okresie dostarczono jedynie 1/4 tej liczby. Waszyngton. W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosił przemówienie do połączonych izb Kongresu USA w zmniejszonym składzie. Szef Białego Domu przedstawił sytuację w kraju i nakreślił swoją wizję zadań stojących przed Amerykanami w nowej sytuacji powstałej po wybuchu pandemii, jak też po gwałtownych zajściach na tle rasowym i politycznym. Z mowy prezydenta Joe Bidena wynika, że Ameryce potrzebny jest zwrot w stronę zabezpieczeń socjalnych, podobnych do tych w Kanadzie i w krajach europejskich. Urlop macierzyński, bezpłatna opieka zdrowotna i farmaceutyczna, walka z globalnym ociepleniem to tylko kilka z projektów Joe Bidena. Eksperci nie wróżą mu szybkich postępów. Niektórzy nawet zaczęli nadawać szefowi państwa przydomek anti-Reagana. Moguncja, Niemcy. Założyciel i szef firmy farmaceutycznej BioNTech, Ugur Sahin, w rozmowie z dziennikarzami wyraził przekonanie, że kraje europejskie osiągną tak zwaną odporność zbiorową najpóźniej do sierpnia. Zachowując prawa do swojego produktu, firma ma zamiar udostępnić do niego licencję. Prezes Sahin dodał, że badania wykazują spadek odporności szczepionego z 95% do 91% po pół roku od podania drugiej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech. W związku z tym, zdaniem prezesa, do osiągnięcia 100% odporności wymagana będzie trzecia dawka. Specjaliści są zgodni, że kraj lub region z 70% wyszczepialnością można uznać za w pełni uodporniony na wirusa COVID-19. San Marino. Na terenie małej enklawy na terytorium Włoch w państwie San Marino na wolnym rynku pojawiły się szczepionki przeciw koronawirusowi. Otwarto też usługę płatnych szczepień dla turystów. Dwie dawki szczepionki kosztują 50 euro. Jest jednak jeden warunek. Aby mieć prawo do zakupu i szczepionki, turysta musi spędzić minimum 2 noce w miejscowym hotelu. Bruksela, Moskwa. W czwartek posłowie Parlamentu Europejskiego wyrazili zaniepokojenie działaniami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą oraz na okupowanym Krymie. W piśmie skierowanym do władz Rosji eurodeputowani zapowiedzieli surowe sankcje, w tym wstrzymanie transportu ropy i gazu z Rosji w razie inwazji rosyjskiej na wschodniej Ukrainie. Rosji może też grozić m.in. wykluczenie z systemu płatniczego SWIFT oraz zamrożenie aktywów w bankach. Praga, Bruksela. Europosłowie zajęli się kwestią zaatakowania w roku 2014 Republiki Czeskiej przez agentów wywiadu wojskowego Rosji GRU. Wówczas w miejscowości Vibritce wyleciał w powietrze skład amunicji i materiałów wybuchowych. Śledztwo wykazało, że odpowiedzialność za to ponosi wywiad rosyjski, a nawet te same osoby, które kilka lat później wysłano do Anglii w celu likwidacji uciekinierów z Rosji. Władze Czech wydaliły z Rosji kilkudziesięciu dyplomatów, w tym agentów rosyjskich. Moskwa zrewanżowała się w podobny sposób, czyli wydaliła czeskich dyplomatów ze swojego terenu. Wiadomości z Polski. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najnowsze dane na temat walki z pandemią koronawirusa. Globalna liczba zakażonych w Polsce osób wynosiła od marca ubiegłego roku do czwartku 29 kwietnia bieżącego roku 2 785 353. Wyzdrowiało 2 483 780 osób. Zmarło 67 073 osoby. W czwartek dzienna liczba zakażeń wynosiła 8427 osób. Tego dnia przypadków śmiertelnych w Polsce było 541. Siedmiodniowy średni odsetek testów pozytywnych wyniósł we wtorek 8,9%. Nieco wzrosło tempo szczepień przeciw wirusowi COVID-19. Według premiera Morawieckiego istnieje szansa, że wszyscy chętni zostaną zaszczepieni do końca lipca. W najbliższych dniach władze szykują się do poluzowania obostrzeń. Jarosław Gowin od środy opracowuje kalendarz odmrażania gospodarki. Od 4 maja ma być otwarty cały handel detaliczny oraz ogródki przy restauracjach. Hotele będą mogły przyjmować gości w 50%. W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej epidemiolog i prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski wyraził opinię, że z danych dotychczasowych zapadalności Polaków na COVID-19 wynika, iż utrzymuje się raczej tendencja spadkowa zakażeń koronawirusem, a pandemia wyraźnie spowalnia. Według specjalisty ilość zakażeń dziennych zmniejsza się. Fakt wciąż wysokiej umieralności należy przypisać innym chorobom, które pogarszają stan chorych. W czwartek powstało nowe ugrupowanie w Sejmie. Nowe koło zostało utworzone przez Andrzeja Sośniarza, byłego posła PiSu i Porozumienia, wraz z Agnieszką Ścigaj z Koalicji Obywatelskiej i Pawłem Szramką z Kukiz15. Powodem takiego kroku były różnice między posłami a ich macierzystymi partiami co do priorytetów czekających kraj w okresie wychodzenia z pandemii koronawirusa. Nowe koło przyjęło nazwę Polskie Sprawy. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła w czwartek uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciw COVID-19 wszystkich mieszkańców i osób pracujących w tym mieście. Zdaniem prezydenta miasta Romana Szelemeja celem uchwały jest doprowadzenie do możliwie największej wyszczepialności. Radni Wałbrzycha skierowali apel do ministra zdrowia o wpisanie COVID-19 na listę chorób zakaźnych, które podlegają obowiązkowi szczepień ochronnych. W tym roku okrągła rocznica Konstytucji 3 maja. Jest obchodzona nie tylko w Warszawie, lecz również w Wilnie, stolicy Litwy. W ramach obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji i wzajemnych ślubów obojga narodów Bank Litwy i Narodowy Bank Polski wypuściły na rynek 3 pamiątkowe monety kolekcjonerskie o nominałach 20 euro oraz 100 i 50 zł. Sławomir Grzyb, sekretarz generalny Zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, w rozmowie z dziennikarzami przekazał wiadomość, że ponad 500 przedsiębiorstw z tej branży występuje z pozwem zbiorowym przeciw rządowi o bezzasadne ogłoszenie lockdownu. O bezprawności tego kroku rujnującego wiele branż świadczyć może brak proklamacji stanu nadzwyczajnego. Szef Izby Gospodarczej sądzi, że nawet majowy powrót biznesu nie ochroni licznych restauratorów w Polsce przed bankructwem. Odmrożenie działalności kulturalnej w warszawskich i krakowskich teatrach nastąpi dopiero po 29 maja, około 3 tygodnie po odblokowaniu innej działalności artystycznej. Taka decyzja Ministerstwa Kultury została uznana za lekceważenie przez licznych przedstawicieli środowiska artystycznego. Wiadomo już, że wskutek tej decyzji kasa teatru po raz kolejny będzie musiała zwracać pieniądze, a rozczarowani ludzie odejdą z kwitkiem. Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego Jan Englert wyjawił, co o tym sądzi. Cytuję. Czuję się zlekceważony, biorąc pod uwagę same argumenty za utrzymaniem reżimu sanitarnego. Logiki w tych decyzjach nie ma żadnej. Koniec cytatu. Liczni ludzie teatru i artyści potępili zarządzenie ministerstwa, które poluzowało wszelkie inne ograniczenia, za wyjątkiem spektakli teatrów repertuarowych. I ostatnia wiadomość jest wiadomością bardzo ważną. Blisko 380 urządzeń trafi do ponad 60 szpitali w całej Polsce. to efekt 56. konkursu ofert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli zakupów sprzętu medycznego, których pod koniec tygodnia dokonywała Fundacja Jurka Owsiaka. Urządzenia o wartości ponad 40 milionów złotych kupione zostały ze środków zebranych w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowanego dziecięcej medycynie zabiegowej. To już kolejne zakupy sprzętu, które mogą być realizowane dzięki zaangażowaniu i hojności społeczeństwa w 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakończonym wynikiem zebranych ponad 186 milionów złotych. Blog Wiadomości z Kanady, ze świata i z Polski przygotowali Bożena Szara i Michał Stefański na podstawie materiałów z telewizji MSNBC, Fox News, CTV, CNN, TV Euronews, TVN24, portalu Le Figaro, Montreal Gazette, Onet, W Polityce, Wirtualna Polska, OKO.press, Polskiej Agencji Prasowej, Radia RFM FM i Radia Tok FM.pl.
Widzę cię pierwszy raz, a jakbym znał już twoją twarz. Tyle ludzi tutaj jest, ja tylko ciebie widzę.
Prawie wszystko różni nas, a tak się dobrze spędza czas.
Poprzewracałaś w głowie mi.
Spóźniony ty, za szybka ja. Komuś na górze nie wyszedł plan.
Żałuję, że to nie ja będę z tobą budzić się.
Niedobrze dobra.
W słowa pieśni o małym rycerzu.
Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski. Czyta Marek Konopczak. Rozdział 33. Śnieg sypał tak gęsty, że wypełnił całkiem rów stanniczny i wałem osiadł na Częstokole. Na dworze była noc i zawieja, a główna izba chrebtiowskiej fortalicji gorzała od świateł. Było dwóch skrzypków, trzeci basetlista, dwóch czekanistów i jeden z waltornią. Skrzypkowie cieli od ucha, aż chwilami ich zawracało, owym zaś grającym na czekanach i waltorni nabrzmiewały policzki i oczy krwią zachodziły. Najstarsi z oficerów i towarzystwa poobsiadali ławy pod ścianami jeden przy drugim, jako siwe gołębie obsiadają zręby dachu i popijając miód, a wino spoglądali na tańcujących. W pierwszą parę szedł pan Muszalski, mimo podeszłych lat tancerz tak zawołany jak i łucznik, z Basią. Ona przybrana w suknię ze srebrnej lamy obszytą gronostajowym szlakiem wyglądała tak, jakoby kto świeżą różę w świeży śnieg zatknął. Dziwili się jej urodzie starzy i młodzi, a okrzyk Rety wyrywał się mimo woli z wielu piersi, bo chociaż nowowiejska i boska były od niej nieco młodsze i nad zwykłą miarę urodziwe, przecie ona była między nimi najpiękniejszą. W oczkach paliła jej się radość i ochota. Przesuwając się obok małego rycerza, dziękowała mu za uciechę uśmiechem, a przez rozchylone różowe usta błyskały białe jak perły ząbki i lśniąc się cała w swej srebrnej lamie, migocąc jak promień lub gwiazdka, olśniewała zarazem oczy i serca urodą dziecka, niewiasty i kwiatu. Goniły za nią rozcięte rękawy kontusika, podobne do skrzydeł dużego motyla, a gdy podnosząc rękoma poły jupki czyniła dyk przed tancerzem, to myślałeś, że w ziemię spływa jako zjawisko jakieś lub jak owe poniki, co w letnie jasne noce nad brzegami jarów skaczą. Zewnątrz pocztowi przyciskali do szyb oświeconych srogie wąsate twarze i płaszcząc sobie onie nosy, zaglądali do środka. Wielce to pochlebiało im, że uwielbiana pani gasi wszystkie inne urodą, bo wszyscy trzymali zapamiętale za Basią, więc nie szczędząc przytyków ni nowowiejskiej, ni boskiej, gromkim krzykiem witali każde jej zbliżenie się do okna. Wołodyjowski rósł jak na drożdżach i głową w takt basinym ruchom kiwał. Pan Zagłoba, stojąc z kuflem obok niego, przytupywał i ronił płyn na podłogę, a chwilami zwracali się z małym rycerzem ku sobie i patrzyli na się milcząc z nadzwyczajnego zachwytu i sapiąc. A Baśka migała i migała po całej izbie, coraz weselsza, coraz wdzięczniejsza. To jej dopiero była pustynia. Raz bitwa, to znów łowy, to uciecha i tańce, i kapela, i żołnierzy moc. I mąż największy między nimi, a kochający i kochany. Czuła Basia, że ją lubią wszyscy, że ją podziwiają, wielbią, że mały rycerz coraz przez to szczęśliwszy, więc i sama czuła się tak szczęśliwa jak ptaki, gdy za nadejściem wiosny bujają w majowym powietrzu, krzycząc mocno, a radośnie. W drugą parę za Basią tańczyła przybrana w karmazynowy kubraczek nowowiejska z Azją. Młody Tatar nic do niej nie mówił, upojony zupełnie białym zjawiskiem błyszczącym w pierwszej parze, lecz ona myślała, że to wzruszenie tak hamuje mu głos w piersiach i lekkimi z początku, a potem coraz mocniejszymi uściśnieniami dłoni starała się dodać mu odwagi. Azja też czasem oddawał jej owe uściski tak silnie, że ledwie okrzyk bólu mogła stłumić, lecz uczynił to mimo woli, bo on niczym nie myślał, tylko o Basi. Niczego nie widział poza Basią, a w duszy powtarzał sobie straszną obietnicę, że choćby mu przyszło pół Rusi spalić, to ona musi być jego. Chwilami zaś, gdy wracało mu nieco przytomności, miał ochotę porwać Ewkę za gardło i dusić i pastwić się nad nią, za jej uściśnienia dłoni i za to, że stawała między jego miłością i Basią. Wówczas przeszywał biedną pannę swym sokolim okrutnym wzrokiem, a jej serce poczynało bić mocniej, bo myślała, że on z miłości patrzy na nią tak drapieżnie. W trzecią zaś parę tańcował młody pan Nowowiejski z Zosią Boską. Ta, podobna do niezapominajki, dreptała ze spuszczonymi oczyma obok niego, a on wyglądał jak rozhukany tabuńczyk i skakał jak rozhukany tabuńczyk. Spod okutych pięt jego leciały drzazgi, czupryna wichrem podniosła się do góry, lice ubarwiło się rumieńcami, rozdął szerokie chrapy jak turecki bachmat i zakręcał Zosią, jak wieja kręci liściem, i unosił ją w powietrzu. Rozochociła się w nim dusza bez miary, a że siedząc na krańcu dzikich pól, po całych miesiącach niewiast nie widywał, więc mu Zośka tak od razu przypadła do serca, że w jednej chwili na umór się w niej rozkochał. Od czasu do czasu spoglądał na jej spuszczone oczka, to na rumiane policzki, to na okrągły gorsik i aż parskał na ów luby widok i tym mocniej skry pod kówkami krzeseł i tym mocniej na zwrotach przygarniał ją do swej szerokiej piersi i śmiechem ogromnym z nadmiaru ochoty wybuchał i kipiał i coraz mocniej kochał. A Zosia aż zalękła się w lubym serduszku, jeno, że nie był to przykry strach, bo spodobał się jej także ten wicher, który ją oto porwał i nosił. Czysty smok! Widywała ona różnych kawalerów w Jaworowie, ale tak ognistego nie widziała dotychczas i żaden tak nie tańcował i żaden tak nie przygarniał. Naprawdę, czysty smok! Co z takim robić, kiedy niepodobna mu się oprzeć? W następnej parze tańcowała z grzecznym towarzyszem panna Kamińska, a dalej panie Kieramowiczowa i Neresewiczowa, które choć mieszczki zaproszono jednak do kompanii, bo obie były niewiasty dość dworных manier i wielce zamożne. Poważny nawirak i dwaj anardraci patrzyli ze wzrastającym zdziwieniem na polskie pląsy. Starzy przy miodzie czynili gwar coraz mocniejszy, podobny do gwaru, jaki czynią koniki polne na ściernisku. Kapela jednak głuszyła wszystkie głosy, w środku zaś izby ochota w sercach rosła i rosła. Wtem Baśka opuściła swego tancerza i przybiegłszy zdyszana do męża złożyła przed nim ręce. — Michałku — rzekła — żołnierzom tam zimno za oknami. Każ im dać beczkę. Ów zaś rozweselony nadzwyczajnie począł ją całować po piąstkach i zakrzyknął – ja bym i krwi nie żałował, byle cię ucieszyć. Po czym sam skoczył na dwór, by powiedzieć żołnierzom, za czyją instancją będą mieć beczkę, bo chciał, żeby Basi byli wdzięczni i tym bardziej ją kochali. Więc gdy w odpowiedzi uczynili krzyk tak okrutny, że aż śnieg począł się sypać z dachu, mały rycerz zawołał jeszcze – a huknąć tam z muszkietów, pani na wiwat. Wróciwszy do izby, zastał Basię tańczącą z Azją. Lipkowi, gdy objął ramionami tę słodką postać, gdy uczuł bijące ciepło od niej i tchnienie jej na swojej twarzy, źrenice uciekły prawie całkiem pod czaszkę i świat cały zakręcił mu się w oczach, w duszy wrzekał się raju, wieczności, i za wszystkie rozkosze, za wszystkie churysy chciał tej jednej. Wtem Basia, ujrzawszy w przelocie karmazynowy kubrak Nowowiejskiej i zaciekawiona, czy Azja nie wyznał już miłości, dziewczynie spytała – nie deklarowałeś, wać pan? – Nie. – Czemu? – Jeszcze nie czas – odrzekł z dziwnym wyrazem twarzy Tatar. – A bardzo się waś kochasz? – na śmierć, zawołał Tuchajbejowicz cichym, ale chrapliwym, podobnym do krakania kruka głosem. I tańczyli dalej, zaraz za Nowowiejskim, którym wysunął się w pierwszą parę. Inni pozmieniali już tanecznice, lecz on dotąd Zosi nie puścił, chwilami tylko sadzał ją na ławie, by wypocząć i oddech złapać mogła, a potem znów hulał. Na koniec stanął przed kapelą i objąwszy jedną ręką Zosię, drugą wsparłszy się w bok, krzyknął na muzykantów: Krakowskiego, grajki nurze! Ci zaś, baczni na komendę, od razu ucięli Krakowskiego. Wówczas pan Nowowiejski przytupywać począł i zaśpiewał ogromnym głosem: Płyną jasne zdroje, potem w Dniestrze giną. Tak w tobie, dziewczyno, ginie serce moje, ucha. I owo ucha wrzasnął tak po kozacku, że aż Zosieńka nieboga przysiadła ze strachu. Uląkł się także stojący w pobliżu poważny nawirak. Zlegli się dwaj uczeni, a nardraci, a pan Nowowiejski powiódł taniec dalej, dwakroć zatoczył wokół izby i stanąwszy przed muzyką, znów tak o sercu zaśpiewał. Ginie, lecz nie zginie, na przekór Dniestrowi i jeszcze w głębinie pierścionek wyłowi. Ucha! Bardzo grzeczne rytmy, zawołał pan Zagłoba. Jać się najlepiej znam na tym, bom też ich niemało ułożył. Doławiaj, kawalerze, doławiaj, a jak się pierścienia dołowisz, to ja ci wówczas zaśpiewam w takim sensie. Każda dziewka chłopka, każdy chłop krzesiwo, będzie iskier kubka, jeno krzeszcie żywo. Ucha! Wiwat, wiwat, pan Zagłoba! Krzyknęli tak ogromnym głosem oficerowie i towarzysze, że aż zląkł się poważny nawirak. Zlękli się dwaj uczeni, a nardraci i z nadzwyczajnym zdumieniem poczęli na się spoglądać. A pan Nowowiejski zatoczył jeszcze dwa koła i posadził wreszcie na ławie zarówno zdyszaną, jak i przestraszoną śmiałością kawalera Zosię. Miły on jej był bardzo, taki dzielny i szczery, istny płomień, ale właśnie dlatego, że takich nie spotykała dotąd, ogarnęło ją wielkie zmieszanie, więc spuściwszy jeszcze niżej oczki, siedziała cichutko jak trusia. Czego wać, panna, milczysz? Czegoś smutna, co? Spytał pan Nowowiejski. Bo tatuś w niewoli, odpowiedziała cienkim głosikiem Zosia. Nic to, odrzekł junak. Godzi się potańcować. Spójrz, wać panna, po tej izbie. Jest nas tu kilkadziesiąt kawalerstwa i bodaj żaden swoją śmiercią nie umrze, jeno od strzał pogańskich albo w łykach. Temu dziś, temu jutro. Każden też tu na tych kresach kogoś ze swoich utracił, a dlatego się weselim, żeby pan Bóg nie mniemał, że się na służbę skarżę. Ot co? Godzi się potańcować. Uśmiechnij się, wać panna, pokaż oczka, bo pomyślę, że mnie nienawidzisz. Zosia nie podniosła wprawdzie oczek, ale za to poczęły się podnosić kąciki jej ust i dwa dołeczki ukazały się na jej rumianych policzkach. Lubisz, że mnie, wać panna, choć trochę? Spytał znów kawaler. A Zosia na to jeszcze cieńszym głosikiem. I owszem. Usłyszawszy to, pan Nowowiejski podskoczył na ławie, a porwawszy ręce Zosi, począł okrywać je pocałunkami i mówić: Przepadło, nie ma co, rozkochałem się w wać pannie na śmierć, nie chcę nikogo, jeno wać panny, moje śliczności najmilejsze, rety, jak ja wać pannę kocham, jutro matce padnę do nóg, co to jutro dziś padnę, bylem miał pewność, żeś mi przyjacielem. Huk straszliwy wystrzałów za oknem zgłuszył odpowiedź Zosi. To uradowani żołnierze palili tak baśce na wiwat. Zadrżały szyby, zatrzęsły się ściany. Zląkł się po raz trzeci poważny nawirak. Zlękli się dwaj uczeni, a nardraci. Lecz stojący obok Zagłoba począł ich po łacinie uspokajać. Aput polonos, rzekł im, nunc vam sine clamore et strepitu gaudia fiunt. Jakoż zdawało się, że wszyscy czekali tylko na ów huk rusznic, aby rozweselić się do najwyższego stopnia. Zwykła, szlachecka dworność poczęła teraz ustępować stepowej dzikości. Kapela zagrzmiała. Tańce zerwały się znów jak burza. Oczy stały się rozpalone i ogniste. Opar unosił się z czupryn. Najstarsi nawet puścili się w taniec. Gromkie okrzyki rozlegały się co chwila i pito, hulano. Spełniano zdrowie strzewika Basi. Palono z pistoletów do korków Ewki i huczał tak i brzmiał i śpiewał Chreptiów do samego rana, aż zwierz w przyległych puszczach ukrył się ze strachu w najgłębsze gąszcze. A że było to niemal w wigilię straszliwej wojny z potęgą turecką, że nad tymi wszystkimi ludźmi wisiała groza i zagłada, więc dziwił się niezmiernie tym polskim żołnierzom poważny nawirak, a nie mniej dziwili się dwaj uczeni anardraci.
Szanowni Państwo, pora na zakończenie naszego programu i na pożegnanie. Gościem Radia Polonia była Magdalena Zawadzka, znakomita aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. W rozmowie z moim gościem rozmawiałyśmy o książce Zofii Turowskiej poświęconej wielkiemu aktorowi Gustawowi Holoubkowi. Niestety nie wymieniłyśmy tytułu tej książki, a być może ktoś z naszych słuchaczy chciałby ją przeczytać. Zatem książka Zofii Turowskiej nosi tytuł Gustaw, opowieść o Holoubku. Myślę, że będzie łatwiej ją znaleźć. Jutro 3 maja przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Znaczenie tej daty i samej Konstytucji przypomniał w naszym programie Dariusz Wiśniewski, konsul generalny RP w Montrealu. Przekazaliśmy, jak co tydzień, wiadomości z Kanady, ze świata i z Polski oraz kolejny odcinek powieści Henryka Sienkiewicza, Pan Wołodyjowski. Zanim się pożegnamy, mam dla Państwa jeszcze dwa komunikaty. Oto pierwszy komunikat. Cytuję. Szanowni Państwo, mam przyjemność poinformować, że Komitet Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu rozpoczął rekrutację stypendystów na rok szkolny 2021-2022 w ramach programu stypendialnego Lisowskich-Smykowskich. W związku z tym apelujemy do młodzieży polskiego pochodzenia z prowincji Quebec, zamierzającej kontynuować lub podjąć naukę w koledżu lub na uniwersytecie, do składania podań, których formularze znajdują się na stronie internetowej www.kpdp.ca. Podania należy przesyłać do 1 lipca 2021 roku. Jednocześnie przypominamy naszym obecnym stypendystom o składaniu sprawozdań za ubiegły rok, które będą podstawą do otrzymania stypendium na rok przyszły. Z wyrazami szacunku Kazimierz Zaraś, prezes Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu. Drugi komunikat dotyczy polskiej farmy. Od 30 kwietnia do 24 maja włącznie polska farma jest wynajęta myśliwym na polowania i w tym czasie wstęp na teren farmy jest całkowicie zabroniony ze względu na bezpieczeństwo. Polska farma będzie otwarta dla gości przez cały sezon letni, począwszy od pierwszego weekendu czerwca. To były komunikaty, a teraz dalsze informacje naszego programu. Program Radia Polonia przygotowali Bożena Szara, Andrzej Leszczewicz i Michał Stefański. Sponsorami naszej audycji są Fundacja Rodziny Korwin-Szymanowskich, Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebecu oraz Związek Weteranów Polskich imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Montrealu. Zapraszam do odwiedzenia naszych stron internetowych. Warto tam spędzić troszkę czasu i pobyć z nami nie tylko w niedzielne popołudnia. Podaję adresy radiopolonia.org i panoramanews.org. Bardzo łatwe adresy i można nas bardzo łatwo znaleźć w internecie. Życzę Państwu pięknego i bezpiecznego wiosennego tygodnia w dobrym zdrowiu. Wystawiajmy twarz do słońca, bo słońce to lekarstwo i sama dobra energia. Do usłyszenia za tydzień w audycji Radio Polonia. Dobranoc Państwu, dobrej nocy.
Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki? Gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć? Na piecu gdzieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić.
Niewiele im trzeba, żywią się nami. Szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie od przychodzą drzwiami. Pośpieszne jak dym i lotne jak cień. Gadu, 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 noc.
są. Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień.
Gdzie wdowa do wdówki mówi kochana,
gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz,
gdzie każdy ptak zna swego pana,
tam wiedzą co jesz, co pijesz, gdzie śpisz.
Gdy noc na miasteczko spada jak sowa,
splatają się ręce takich jak my
i strzeże nas księżyca owal,
by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to zasią. Tak samo jak ten tłum na rynku, lecimy co kto, kto kiedy, gdzie kto.
Gadu, 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 gadu nocą.
Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą.
Gadu, gadu,
baju, 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 baju w dzień. Gadu, 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 gadu nocą. Baju, 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 baju w dzień.
A gdy patrzę tak, śmiejesz się, śmiejesz się.
Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz łowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię.
A gdy patrzę tak, śmiejesz się,
nic mi do twych zdrad, ale wiem. Papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać te zagadki. Te zagadki. Pogania dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier nie dość jeszcze, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się, nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. A jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać te zapasy. zagadkę, po ostatnią czekoladkę.
Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę.
Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad,
marzy mi się bombonierka taka jak ta.
Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko.
Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu,
marzy mi się bombonierka, istny cud.
Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę.
los, szczęśliwy los.
Szczęśliwy los.
Lubię dłonie twe i uśmiech, i twój wzrok. I co czujesz, wiem, i tak mnie wzrusza to.